The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Na zegarach godzina 11, czas na polski program radiowy, do którego wysłuchania zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś mamy wtorek, 29 dzień października, to 303 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o godzinie 7.26, a zajdzie o 18.01. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Daria, Wioletta, Jacek i Narcyz. Urodzeni 29 października są wytrwali i cierpliwi, w czym pomaga im ambicja. Na ogół działają ostrożnie, nigdy nie ryzykując zbyt wiele. Są wrażliwi, lecz nie okazują swych uczuć. Bywają podejrzliwi i nieufni. Jeśli chodzi o pogodę, słonecznie. Temperatura 70 stopni, jutro 76, pojutrze 81, a więc na sam Halloween. Później następne 10 dni od 55 do 76 stopni. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Kobiety, pamiętajcie, jesteście silniejsze niż myślicie. Potraficie przenosić góry, kiedy tylko postanowicie. Nie bójcie się marzyć i dążyć do swoich celów. Pokażcie, jak wiele potraficie. A powiedziała to Maria Skłodowska-Curie.
Gdzie moje oczy masz? A, daj, bo wychodzę. Ktoś inny będzie je miał. Plecakiem zmieniam kadr, a na jednej nodze. Czy ktoś postawi mi plac? Gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać. Tu refras, ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj. Zarywam noce, biegnę jak zły, po drodze gubię listy do ciebie. Od jutra będę wolny jak nikt w moim cafe de Paris. Zarywam noce, biegnę jak zły, po drodze gubię listy do ciebie. Od jutra będę wolny jak nikt w moim cafe de Paris.
Co za bezczelny typ, o, to chyba on. Pokaż, jak się kocha dziś.
W moim kafe ludzi bardziej będzie stać na siebie. W moim kafe ludzi bardziej będzie stać na siebie. Zarywam noce piękne jak zły, po drodze gubię listy do ciebie. Od jutra będę wolny.
verre devant Café de Paris, oui, c'est ça.
Kalendarium historii. Rok 1390. Pierwszy proces o czary w Paryżu. 1611. W Warszawie wzięty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szujski złożył wraz z braćmi hołd królowi Zygmuntowi III Wazie. 1862. William Penn przybył do Pensylwanii. 1863. Założono Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 1901. Został stracony na krześle elektrycznym zabójca prezydenta Stanów Zjednoczonych Williama McKinleya, anarchista polskiego pochodzenia Leon Czołgosz. 1909. Powstało tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, zwane TOPREM. 1911. Zmarł Joseph Pulitzer, amerykański dziennikarz, wydawca węgierskiego pochodzenia. Od 1883 roku wydawca nowojorskiego dziennika The World. Był założycielem szkoły dziennikarstwa i fundatorem nagrody przyznawanej od 1917 roku w dziedzinie dziennikarstwa i literatury. 1925. Na cmentarzu obrońców Lwowa dokonano wyboru bezimiennych zwłok, które zostały następnie pochowane w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. 1932. We Francji zwodowano największy wówczas okręt pasażerski Normandy. Jego długość wynosiła 313 metrów, szerokość 40, wyporność 75 tysięcy ton. 1939. W Wilnie rozpoczęły się starcia między ludnością polską a policją litewską, w których ranne zostały 23 osoby. 1940. Wytoczonym przez władze radzieckie przed sądem w Lwowie procesie 11 działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów UON zapadło 10 wyroków śmierci i 10 lat pozbawienia wolności. 1945. W Stanach pojawiły się w sprzedaży pierwsze długopisy. 1943. Zakończyła się trzydniowa niemiecka operacja Memel, przeprowadzona w lasach suchodniowskich przeciwko oddziałom podporucznika Jana Piwnika, pseudonim Ponury, zakończona porażką Niemiec i zadaniem im dużych strat. 1944. Oddziały pierwszej dywizji pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka wkroczyły do Bredy w Holandii, gdzie były entuzjastycznie witane przez mieszkańców. 1976. Erich Honecker został przewodniczącym Rady Państwa NRD. 1977. Po raz pierwszy od 20 lat doszło do spotkania pierwszego sekretarza KCPZPR i prymasa Polski. Prymas Stefan Wyszyński ostrzegł Edwarda Gierka przed grożącą Polsce katastrofą gospodarczą. Rok 2000. Z aresztu śledczego w Wadowicach uciekł gangster Ryszard Niemczyk, pseudonim Rzeźnik. 2012. Polska spłaciła klubowi londyńskiemu ostatnią ratę 297 milionów dolarów zadłużenia zagranicznego zaciągniętego w czasie rządów Edwarda Gierka. 2018. W katastrofie Boeinga 737 MAX indonezyjskich linii lotniczych Lion Air na Morzu Jawalskim zginęło wszystkich 189 osób na pokładzie, 181 pasażerów i 8 członków załogi.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Finał głośnego zabójstwa coraz bliżej. Jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych lat 90. może się zakończyć sądowymi wyrokami. Prokuratorzy w procesie obejmującym m.in. zabójstwo w 1992 roku byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony zażądali dożywocie dla oskarżonego Roberta S. Dla pozostałych dwóch oskarżonych prokuratura żąda 7 lat i 5,5 lat więzienia. Prokurator Katarzyna Płończyk podkreśla w swojej mowie końcowej, że zgodnie ze stanem prawnym z lat zabójstw, które objęto aktem oskarżenia, Robertowi S. groziła kara śmierci. Mówiła także o tym, że pozostali oskarżeni zasłużyli na nadzwyczajne złagodzenie kary. Bez wyjaśnień tych osób sprawy objęte tym aktem oskarżenia pozostałyby niewyjaśnione, a rodziny nie poznałyby nigdy prawdy, tłumaczyła. Robert S. oskarżony o uduszenie Roszewicza oraz zastrzelenie jego żony. Dariusz S. i Marcin B. oskarżeni są o współudział. Do zbrodni doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Śledczy są zdania, że trzej mężczyźni dokonali napadu na posesję w Anninie, podczas którego mieli wspólnie zamordować premiera PRL w latach 1970-1980. Zaś Robert S. miał zabić Alicję Solską Jaroszewicz. Robertowi S. zarzucano również zabójstwo małżeństwa w Gdyni w 1991 roku oraz usiłowanie zamordowania mężczyzny w Izabelinie. Wszyscy oskarżeni to byli członkowie tzw. gangu karateków, który w latach 90. dokonał kilkudziesięciu napadów rabunkowych. W poniedziałek warszawski sąd wysłuchał mów końcowych w tej sprawie. Po przemowach prokuratorów głos zabrali pełnomocnicy oskarżycieli pokrzywdzonych, czyli adwokaci reprezentujący rodziny zmarłych. Kim jest portfel Łukaszenki? Służby zajmują się sprawą mieszkającego w Polsce oligarchy. Portfel Łukaszenki, białoruski oligarcha Aleksander Moszeński, blisko związany z prezydentem Białorusi, od lat potajemnie przebywa w Polsce. Jego działalność budzi rosnące zastrzeżenia władz. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że sprawa wymaga szczegółowego zbadania przez służby. Moszeński otworzył siedzibę swojej firmy w Warszawie po wybuchu wojny w Ukrainie. W rozmowie z TVN24 twierdził, że jego działalność nie obejmuje Polski, a biuro w stolicy służy jedynie marketingowi. Dodał, że Warszawę wybrał ze względu na lotnisko, co pozwala mu na swobodniejsze przemieszczanie się. Oligarcha prowadzi interesy głównie w sektorze spożywczym, zajmując się przetwórstwem mleka oraz produkcją przetworów z ryb i owoców morza. Jego firmy działają przede wszystkim na rynku białoruskim i rosyjskim, mimo sankcji nałożonych po agresji Rosji na Ukrainę. Dzięki wetu Węgier nazwisko Moszeńskiego nie znalazło się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej, co umożliwia mu generowanie obrotów liczonych w miliardach euro. Część z tych środków miała według TVN trafić do polskich firm. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział działania mające na celu dogłębne zbadanie działalności Moszyńskiego na terytorium Polski. Oligarcha miał także kontakty z Tobiaszem N., przedsiębiorcą związanym z upadłą firmą kryptowalut, który zmarł w 2019 roku. Według prokuratury śmierć Tobiasa N. nie była wynikiem przestępstwa. Moszeński jednak przyznał, że utracił pewne środki finansowe w związku z interesami z jego rodziną. Znane zakłady samochodowe Volkswagen zamierzają zamknąć 3 fabryki i zwolnić 1000 pracowników. Grupa Volkswagen planuje zamknięcie co najmniej 3 fabryk w Niemczech i zwolnienie 10 000 pracowników, ogłosiła szefowa rady zakładowej firmy Daniela Cavallo. Żadna z fabryk nie jest bezpieczna, podkreśla. Cavallo poinformowała, że plany redukcji miejsc pracy dotyczą wszystkich zakładów Volkswagena w Niemczech. Firma ta zatrudnia około 120 tysięcy osób w kraju, a połowa z nich pracuje w Wolfsburgu w Dolnej Saksonii. Volkswagen posiada 10 fabryk w Niemczech, których 6 znajduje się w Dolnej Saksonii, 3 w Saksonii i 1 w Hesji, podał portal Tagenschau. Szczególnie zagrożonych cięciem będą zakłady produkcyjne w Osnabrück w Dolnej Saksonii, która niedawno straciła zamówienie od Porsche, przekazała Cavallo. Według szefowej rady zakładowej Volkswagena o planach cięć zostali poinformowani wszyscy pracownicy. Zarząd planuje też przymusowe zwolnienia, a poszczególne działy fabryk mają zostać zamknięte lub przeniesione za granicę, powiedziała Cavallo. Przedstawiciele koncernu na związku zawodowego IG Metall zrzeszają pracowników Volkswagena. Spotykają się w środę na kolejnej turze negocjacji. Podczas gdy firma domaga się redukcji płac i zerowych podwyżek w ciągu najbliższych 2 lat, związkowcy postulują wzrost wynagrodzeń. We wrześniu Volkswagen anulował program zabezpieczenia zatrudnienia, który obowiązywał w tych fabrykach przez ponad 30 lat. Oznacza to, że od połowy 2025 roku możliwe będą przymusowe zwolnienia. Rząd Niemiec wczoraj wezwał koncern do ratowania miejsc pracy. Według rzecznika rządu dla kanclerza Olafa Scholza istotne jest to, aby ewentualnie błędne decyzje kierownictwa z przeszłości nie działały na szkodę pracowników. Celem pozostaje zachowanie i zabezpieczenie miejsc pracy, przekazano. Francuski dziennik Le Monde ocenia, że postawa premiera Węgier Viktora Orbana składającego wizytę w Gruzji tuż po wyborach parlamentarnych kwestionowanych przez gruzińską opozycję, tworzy problem dla Unii Europejskiej. Jeśli Europejczycy stracą Gruzję, to stanie się to przy błogosławieństwie Viktora Orbana, ocenia Le Monde w artykule redakcyjnym, który w druku ukaże się dzisiaj. Dziennik podkreśla, że w przeciwieństwie do Orbana, żaden przywódca europejski nie progratulował w niedzielę rządowi Gruzji, ani nawet nie uznał wyników wyborów. Europa, przekonuje, nie powinna jednak pozwolić, by gruzińska pułapka się nad nią zamknęła. Le Monde cytuje w tym kontekście wymowny, jak zauważa, komentarz prokremlowskiego magazynu Russia in Global Affairs, który uznał, że po wyborach kraje zachodnie wyrażają swoje rozczarowanie i podejmują symboliczne działania, lecz będą zbyt zajęte gdzie indziej, by skutecznie wesprzeć sprzeciw gruzińskiej opozycji, tak jak to robiły w Gruzji w 2003 roku, podczas tzw. rewolucji róż i na Ukrainie rok później w pomarańczowej rewolucji. Sam wynik wyborów i sprzeciw opozycji byłby zdaniem Le Monde do przewidzenia od kilku tygodni, ponieważ w Gruzji demokracja słabnie, a partia będąca u władzy stopniowo przejęła kontrolę nad wszystkimi głównymi instytucjami. Nigdy się Europa, wraz z dynamiką rozszerzania się na kraje postkomunistyczne, wspierała ruchy demokratyczne. Dziś to Rosja jest w ofensywie, prowadzi śmiercionośną wojnę na Ukrainie, podsyca dezinformację oraz korupcję w Mołdawii i Gruzji, by przeszkodzić w dołączeniu do Unii Europejskiej.
Ale zaśpiewamy razem. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Panie profesorze, prosimy. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie.
Dobiega walca ton, me serce bije tak, że chcę ci dać miłości znak. Ale usta milczą znów.
Cały świat do
moment wracamy jeszcze do wiadomości. Prezydent Joe Biden zagłosował na Kamalę Harris w wyborach prezydenckich w swojej rodzinnej miejscowości Wilmington w Delaware. Po oddaniu głosu rozmawiał z dziennikarzami, skrytykował Elona Muska oraz Donalda Trumpa. W stanie Delaware oddawanie głosu w wyborach przed terminem 5 listopada jest możliwe od 3 dni. Urzędujący prezydent stawił się w urzędzie w Wilmington przed południem i ustawił się w kolejce liczącej około 50 osób. W tłumie głosujących był mężczyzna z czerwoną czapką z wulgarnym napisem wzywającym do głosowania na Trumpa. Po oddaniu głosu Biden został przywitany oklaskami i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zapytany o rozdawanie przez wspierającego Trumpa miliardera Elona Muska milionów dolarów dla wyborców w kluczowych stanach, Biden ocenił, że jest to zupełnie nieodpowiednie. W poniedziałek pozew w tej sprawie złożyła prokuratura okręgowa w Filadelfii, a jednocześnie prokuratura okręgowa ostrzegła Muska, że proceder może łamać prawo wyborcze. Został zapytany o wysłanie przez Koreę Północną 1000 żołnierzy do Rosji. Został też zapytany o wysłanie przez Koreę Północną 1000 żołnierzy do Rosji, prawdopodobnie w celu walki z Ukrainą. Biden ocenił, że jest to bardzo niebezpieczne i zdawał się krytykować domniemane ukryte kontakty Trumpa z Putinem. Sam pomysł, że oponent Kamali Harris rozmawia z Putinem i dyskutuje o tym, co powinien zrobić, powiedział Biden, nie kończąc zdania. O tym, że Trump kilkakrotnie potajemnie rozmawiał z Putinem po opuszczeniu Białego Domu, napisał w książce War znany dziennikarz Bob Woodward. Sztab Trumpa i Kreml zaprzeczyły, by takie rozmowy miały miejsce, lecz sam Trump powiedział jedynie, że nie będzie tego komentował, dodając, że gdyby rozmawiał z Putinem, to byłaby to bardzo mądra rzecz. Biden jest jednym z ponad 44 milionów Amerykanów, którzy skorzystali już z możliwości wcześniejszego głosowania. Wniosek o skorzystanie z takiej możliwości osobiście lub korespondencyjnie złożyło 60 milionów osób. W rekordowym 2020 roku, gdy trwała pandemia COVID-19, w ten sposób zagłosowało 101 milionów z ponad 150 milionów uczestników wyboru. Tym razem proporcja ta prawdopodobnie będzie mniejsza, mimo że do wczesnego głosowania zachęcały obydwie partie. 4 lata wcześniej Republikanie zniechęcali swoich wyborców do głosowania tą metodą. Poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, ogłosił, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę, zdeklarował. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 roku startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując mandat poselski. To jego druga kadencja w parlamencie w 2015 roku, kiedy startował z list Kukiz 15. Walczymy o Polskę i walczymy o prezydenta RP, ojca narodów. Pragnę oświadczyć, że będę startował na prezydenta RP, ogłosił Jakubik w telewizji Trwam. Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski i dla co niektórych to nie będą łatwe losy. Natomiast z pewnością miejsce Polaków jest w Polsce, a polskie miejsce jest w Europie, dodał. Jakubik przyznał jednocześnie, że zdaje sobie sprawę z tego, że czeka go niełatwe zadanie i będzie kosztowało go to wiele pracy. Ale nie po to jestem politykiem, aby zastanawiać się, czy jestem ładny, brzydki czy młody, czy znam kilka języków, tylko ja idę po to, aby Polska była bezpieczna, podkreślił. Idę po to, aby pozbyć się całego bagażu wrogów tego narodu i wrogów naszej ojczyzny. Polska, która od niedawna biła rekordy we wszystkich sondażach, dziś podupadła i dzisiaj podupada i dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę, oświadczył Jakubik. Próbował swoich sił już podczas poprzednich wyborów prezydenckich w 2020 roku. Uzyskał wówczas 0,17% głosów. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując mandat poselski. To jego druga kadencja w parlamencie. W 2015 startował z listy Kukiz 15. W 2018 był kandydatem Kukiz 15 na prezydenta. Należy dodać, że wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 roku. A teraz kolejna litera alfabetu. Dalej jesteśmy przy literze R. Dzisiaj radość.
R jak radość. Pozytywny stan emocjonalny, który jest przeciwieństwem smutku. Jest to uczucie szczęścia, rozbawienia i zabawy. Wszyscy tęsknimy za radością. Nikt z nas nie chce być człowiekiem smutnym. Radość sprawia, że nasze życie odsłania swoje najpiękniejsze oblicze, że z entuzjazmem podejmujemy nasze codzienne obowiązki i że odnajdujemy w sobie siłę do zmierzenia się z trudnościami. Gdy przeżywamy radość, wtedy nawet nasze ciało staje się zdrowsze i bardziej odporne na choroby. Radość jest wielkim dobrem. Oto fragment artykułu księdza Marka Drzewieckiego. Dlaczego więc nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie widuję zbyt często objawów tego rozbawienia, a twarze przechodniów na naszych polskich ulicach nie wydają się emanować radością? Fakt. Z badań OBOP-u wynika, że ponad 84% Polaków chciałoby mieć lepszy nastrój i częściej się uśmiechać. Co nam w tym przeszkadza? 37% osób miewa emocjonalne dołki z powodu złej pogody, 20% z powodu problemów rodzinnych, 18% z przyczyn zawodowych, a na liście generatorów złego nastroju są nawet miejskie korki, co deklaruje 7% badanych. Gdy zaś dopada nas chandra, antidotum na nią szukamy w towarzystwie przyjaciół albo w lodówce, serwując sobie małe co nieco. Skutek? Obwód bioder idzie w górę, nastrój w dół. Jak więc znaleźć radość? Jej paradoksem jest to, że im bardziej pragniemy ją poczuć, tym bardziej staje się dla nas nieuchwytna. Im bardziej za nią gonimy, tym bardziej się od nas oddala. Słowami bohaterów kultowej książki, im bardziej prosiaczek zaglądał do środka, tym bardziej puchatka nie było. Wydaje się więc, że potrzeba nam umiejętności dostrzegania tego, co ją stwarza. Jeden z najpopularniejszych obecnie blogów, uznany w 2009 roku przez Webby Awards za najlepszy na świecie, poświęcony jest właśnie odszukiwaniu straconej radości życia. Jego autor, Neil Parisha, doświadczył serii wielu tragicznych wydarzeń, które uczyniły go bardzo smutnym. Wtedy to założył blog, na którym zaczął umieszczać wszystkie najdrobniejsze powody do radości. Założenie ciepłej bielizny prosto z suszarki, ten moment, kiedy prawie zasypiasz i uświadamiasz sobie, że właśnie zasypiasz, ludzie, którzy są podobni do swoich psów, głośne śmianie się z czegoś, kiedy jesteś sam w domu. Spróbujcie.
Znalazłem się wieczorem, gdzie nawet Bóg rzadko zagląda już. Znam tu kilka miejsc i kilka aniołów. Powracam tu, gdy mam w sercu lód, bo tu kończy się blichtr, zaczyna życie ostre jak nóż. Tu dziewczyny złe mają swe tajemnice zranionych dusz. Więc gdy zostaniesz tam i będziesz dobrym doktorem zranionych dusz, wśród białych nocy bez snu. I gdy
poczujesz się tak jak one aniołem. Zawsze powrócisz tu, gdy będziesz czuł w sercu chłód. Bo tu kończy się blichtr, zaczyna życie ostre jak nóż. Tu dziewczyny złe mają se tajemnice zranionych dusz. Bo tu kończy się blichtr, zaczyna ostre jak nóż. Tu dziewczyny złe mają swe tajemnice zranionych dusz. Bo tu kończy się blichtr, zaczyna życie ostre jak nóż.
Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior. Autorem tej trylogii jest John Jakes.
Madeleine westchnęła. Więc chcesz, żebym pojechała do Mont Royal? Tak byłoby idealnie. Nie sądzę jednak, żeby to było wykonalne. Na południu natknęłabyś się na armię Unii rozciągniętą od City Point aż po dolinę Shenandoah. Drogi i linie kolejowe są celem nieustannych ataków. Mogłabyś próbować się prześlizgnąć, ale chyba znalazłem bezpieczniejsze rozwiązanie. Może to zabrzmi nierozsądnie, ale dużo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że dałoby się to zrobić. Chciałbym, żebyś pojechała w drugą stronę. Do Lehigh Station. Efekt był taki, jakby powiedział Konstantynopol albo Zanzibar. Ori, nasz dom jest w Karolinie Południowej, zaczekaj. Brett jest w Belwederze. Będzie uszczęśliwiona twoim towarzystwem i nie wierzę, by wojna trwała zbyt długo. Mniej niż rok, jeśli dobrze to oceniam. Musiałabym przedostać się przez front. Tereny na północ od Richmond to ziemia niczyja. Kiedy Grant ścigał Lee do Petersburga, zabrał ze sobą większość oddziałów. Nasze raporty nic nie mówią o większych skupiskach wojsk Unii wokół Fredericksburga. Na przykład 1 czy 2 regimenty kawalerii lub piechoty, ale nie więcej. Dotarcie do Waszyngtonu nie będzie trudne. Powiedz po prostu, że sympatyzujesz z Unią, a oni pomyślą, że jesteś kobietą złej reputacji, która zdecydowała, jaką kobietą? Usiadła bezskutecznie, udając zagniewanie. Nie potrafiła powstrzymać chichotu.
No, jakoś to przeżyjesz. Najwyżej spotkacie parę epitetów i krótka kontrola. Godzinka, góra dwie. Piersi, które tak uwielbiam, mogą zostać opłukane, by sprawdzić, czy nie wydają podejrzanych odgłosów.
Odgłosów? O czym ty mówisz? Oszalałeś?
Nie. Kobiety... Mniej hojnie obdarowane przez naturę niż ty stosują metalowe foremki na piersi.
Odkąd to stałeś się specjalistą od metalowych foremek na piersi?
Odkąd kobiety, które nie mają bujnych biustów, zaczęły szmuglować lekarstwa i banknoty w... pustych miejscach. Nie ma odgłosu, nie ma rewizji.
Czuł się jak aktor grający komediową rolę, bo wymaga tego sztuka. Ale stanowczo nie pozwoli, by Madeleine poznała rozkaz prezydenta. Nie pozwoli, by kobieta, którą kocha, wstydziła się z powodu czegoś, na co nie miała wpływu. Czarna czy nie, i tak była lepsza, cenniejsza niż 1000 takich Ashton czy Davidsów.
A jeśli Augusta Barclay nie opuściła jeszcze farmy, kontynuował, to nie będziesz musiała jechać do Waszyngtonu sama. Jeden z jej wyzwoleńców uda się z tobą aż do linii Unii. Obiecała nam przysługę, jeśli będziemy w potrzebie.
Kiedy będziesz się z nią widział?
W niedzielę.
Pułkownik Konfederacji nie może od tak sobie jechać do Fredericksburga. Co będzie, jeśli natkniesz się na Yankeesów?
Uwierz mi, nie zamierzam afiszować się z tym, że jestem pułkownikiem. Przestań się martwić.
Łatwo ci mówić. Wiedział, że jest pewien stary, oklepany, ale niezwykle przyjemny sposób, by zakończyć takie rozmowy i załagodzić niepokój. Pocałował żonę, a potem kochali się i zasnęli. Zastąpił mundur czarnym garniturem. Nałożył znoszony ciemny kapelusz z szerokim rondem i wepchnął do kieszeni Biblię Madeleine. W drugiej umieścił przepustkę, którą wystawił sobie, to jest wielebnemu ojcu O.O. Manchesterowi. Wyruszył na wynajętym co najmniej 20-letnim kucu. Poskudnie opuchnięte pęciny świadczyły o łogawiźnie. Mori miał nadzieję, że zwierzę da radę przebyć prawie 70 kilometrów do Fredericksburga. Czytał raporty na temat zniszczeń w mieście, ale rzeczywistość okazała się znacznie bardziej przerażająca. Spostrzegł grupkę mężczyzn przy dymiącym ognisku, pewnie dezerterów. Fredericksburg wyglądał na opuszczone miasto. Połowa domów była pusta, witryny zostały zabite deskami. Niektóre zabudowania zburzono w trakcie ostrzału artylerii. Zostały tylko fundamenty, a szczątki ścian leżały porozrzucane na usianych kraterami ulicach wśród oderwanych konarów drzew, kawałków szkła i mebli. Ori z Biblią, ostentacyjnie trzymaną pod pachą, zapytał starszego mężczyznę o drogę na farmę Barclaya. Dotarł tam godzinę później i przeraził się tym, co zobaczył. Charles opisał mu to miejsce dość szczegółowo. Charakterystyczne punkty, stodoła i dwa czerwone dęby znikły. Szopę zrównano z ziemią, drzewa ścięto. Na podwórzu pozostały tylko pnie. Bowes i Washington rozpoznali go i pozdrowili, gdy zeskakiwał z chwiejącego się na nogach kuca. Wyzwoleńcy usiłowali orać stratowane pole. Washington prowadził pług, Bowes zastępował konia. Ten obrazek dobitnie świadczył o spustoszeniach na farmie. Ori zastał gaz w kuchni ubijającą masło. Była w prostej sukni, spłowiałej po wielokrotnym praniu i ciasno opinającej jej talię, grubszą niż dawniej. Twarz miała wymizerowaną, z cieniami wokół niebieskich oczu. Ponad połowa ludzi uciekła z miasta, gdy nadchodzili Jankesi, powiedziała, otrząsnąwszy się ze zdumienia wywołanego jego przyjazdem. Wielu z tych, którzy zostali, przyjmowało do domów rannych Jankesów. Ja też. Miałam tu jednego kapitana, uprzejmego człowieka z Maine, który cały był pozawijany w bandaże, ale ruszał się dziwnie żwawo. Odmówił korzystania z mojej pomocy przy zmianie opatrunków. Musiał go doglądać Bowes. Nie był ranny, jak się okazało. Pewnie ukradł gdzieś bandaże. Nie mam pojęcia, jak mu się to udało, ale owinął się w niej i uciekł przed bitwą. Wyrzuciłam go i zastąpiłam dwoma naprawdę rannymi chłopcami z Nowego Jorku, Irlandczykami, łagodnymi i miłymi. Nigdy wcześniej nie walczyli. Jeden opuścił dom po 8 dniach, drugi umarł w moim łóżku. Kontynuowała powolne, nużące ubijanie masła. Nie wiem, czemu tu tkwimy. Westchnęła ciężko. Pewnie z powodu mojego uporu. Gdybym wyjechała, Charles nie wiedziałby, gdzie mnie szukać. Czy ty widziałeś go? Drżenie głosu mówiło wiele o jej uczuciach.
Raz, zanim rozpoczęła się wiosenna kampania.
Siedząc przy zalanym słońcem stole z kubkiem pozbawionej smaku namiastki kawy, opisał ucieczkę Billiego z Libii. Dziwne, że Charles to zrobił. Skwitowała, gdy skończył. U dawnego Charlesa nie zaskoczyłoby mnie to. Jej słowa zdumiały Oriego. Pewnie nie miał czasu tu przyjechać, rzuciła po chwili. A potem już nie miałeś od niego wiadomości?
Żadnych. Ale jestem pewien, że jest zdrów i cały. Dokładnie przeglądam listy ofiar. Nie widziałem jego nazwiska.
Nie chciał dodawać, że wielu poległych i zaginionych nigdy nie zidentyfikowano. Jego beztroski ton poprawił jej nieco humor. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaka byłam zaskoczona, kiedy zobaczyłam cię na werandzie, wielebny Manchesterze. Pasuje to do ciebie.
Ach, wielebny zaopatrzył się na wszelki wypadek przeciw Jankesom. Pokazał jej ukryty w cholewie nóż. W torbie przy siodle mam też starego, ale dobrego kolta. Powiem ci, dlaczego tu jestem, Augusto. Potrzebna mi twoja pomoc, a raczej pomoc jednego z twoich ludzi. Chciałbym, żeby eskortował Madeleine do Waszyngtonu.
Jej zmęczenie zniknęło i zastąpiło je zdumienie. Do Waszyngtonu? Zapomniałeś, po której jesteśmy stronie?
Nie, ale Madeleine musi wyjechać z Richmond, a skoro Grant oblega Petersburg, łatwiej i bezpieczniej będzie wysłać ją do domu mojego przyjaciela George'a w Pensylwanii. Gdzie jest już moja siostra, żona Billiego Hazarda, niż do Karoliny Południowej.
Gdy opisał szczegółowo plan, Gus chętnie zgodziła się pomóc. Nalegała nawet, by Bowes towarzyszył mu do Richmond i pomógł Madeleine przy pakowaniu. Ori zjadł posiłek złożony z czerstwego chleba i domowego sera. Najeźdźcy łaskawie pozwolili Gus zatrzymać jedną mleczną krowę, po czym on i Bowes przyszykowali się do odjazdu.
Ty jedź przodem, a ja pójdę pieszo, polecił Ori wyzwoleńcowi. Kut nie uniesie nas obu.
Było gorąco. Powachlował się chwilę kapeluszem, po czym uścisnął dłoń Gus.
Przywiozę Madeleine, jak tylko przygotuję potrzebne na drogę dokumenty. Może to potrwać ze 2 tygodnie.
Trwało mniej niż tydzień z powodu ciągłych nacisków zwierzchników.
Choć Departament Wojny był zarzucony pracą, wieści z Georgii były złe. Sherman znalazł się blisko Marietti i w każdej chwili mógł zaatakować pozycję Joe'ego Johnstona w górach Kennesaw. Benjamin chciał, żeby Ori odłożył wszystko inne na bok i zajął się wyjazdem żony. Sedon przyznał się Oriemu, że poparł tę decyzję. Pod koniec czerwca, gdy wieści z frontów były coraz gorsze, Maynowie i Bowes wyruszyli na farmę Barclaya. Davis, skrajnie wyczerpany, poinformował w gazetach, że posłał na pomoc wycofującemu się Joe'emu Johnstonowi wszystkie siły odwodowe. Teraz to, co wydarzy się na przedmieściach Atlanty, jest w rękach generała. Jednocześnie prezydent usiłował przekonać dziennikarzy i czytelników, że skoro Grant nie pokonał Roberta Lee ani nie zajął Richmond, to znaczy, że sytuacja w Virginii się poprawiła. Nikt mu nie wierzył. Wielebny Manchester ponownie pojechał do Fredericksburga z Biblią, nożem i Coltem kalibru 36. Podróżowali starym, małym powozem, o którego cenę Ori się nie targował. Za wymianę złamanej osi kowal wziął 5 razy więcej, niż zażądałby przed wojną. W środę, przedostatni dzień miesiąca, Ori i Madeleine żegnali się na werandzie farmy. Pogoda odpowiadała ich nastrojowi. Na północnym zachodzie kłębiły się oneksowe chmury gnające nad zniszczoną ziemią po dziwnie perłowym niebie. Zerwał się wiatr. Pierwsze krople uderzyły w kurz na podwórku. Ori nie potrafił powiedzieć wszystkiego, co chciał. Gdy będziesz już w Waszyngtonie, wydaj parę dolarów, żeby zatelegrafować do Brett.
Tak, mówiliśmy o tym, kochanie. Kilka razy. Bowes odprowadzi mnie bezpiecznie do któregoś z mostów nad Potomakiem. Wszystko będzie dobrze.
Dotknęła jego twarzy.
Musisz mi jakoś przesyłać wiadomości o sobie. Będę się martwić dniami i nocami. Nic nie mówiłeś ostatnio o tym szalonym pomyśle służby na froncie.
Bo nic nie zrobiłem w tej sprawie. Nie było na to czasu. Oszukiwał ją, tak dobierając słowa, by złagodzić jej strach.
Miał nadzieję, że go nie zdemaskuje.
Gdy tylko będę mógł, prześlę list przez kuriera. Obiecał szybko.
Podeszła bliżej. Jej włosy wokół dziwnie skromnego podróżnego kapelusza z małym rondem targał wiatr, który o mało nie złamał zdobiącego go zafarbowanego na czarno pióra czapli. W oczach miała łzy. Czy wiesz, jak bardzo będę za tobą tęsknić? Jak cię kocham.
Wiem, dlaczego mnie odsyłasz, bo to niemądre zostawać, wy tysiące kobiet zostają w Richmond. Przerwała mu.
To nie jest prawdziwy powód, choć kocham cię jeszcze bardziej za to, że udajesz.
Ochraniasz mnie.
Wokół nich unosił się kurz. Biały blask błyskawicy rozświetlił okolice. Twoje zwierzchnicy wierzą w oskarżenie Ashton. Nie próbuj zaprzeczać, wiem, że to prawda. Urzędnik Departamentu Wojny żonaty z murzynką to nie do zaakceptowania. Więc trzeba się mnie pozbyć. Poza tym, że okropnie będzie mi ciebie brak. Nie bardzo się nimi przejmuję. Nigdy nie byłam szczęśliwa jako dama na dworze fanatyków. Pocałowała męża szybko, mocno. Ale kocham cię za to, że chciałeś oszczędzić mi prawdy. Chmury się skłębiły i lunął deszcz. Ori spojrzał na nią. Wysoki i groźny jak prorok Jeremiasz.
Kto ci to powiedział?
Pan Benjamin, gdy przypadkiem spotkałam go na Main Street przedwczoraj.
Ten oślizgły, pozbawiony honoru, nie powiedział ani słowa Ori. Więc jak
widział, że idę? I przeszedł na drugą stronę ulicy. Wtedy wszystko zrozumiałam.
Boże, jak ja nienawidzę tej przeklętej wojny i tego, co z nami zrobiła.
Otoczył ją ramieniem pełen gniewu i smutku. Nie pozwól, by zrobiła jeszcze coś gorszego. Stracić teraz życie byłoby bezsensowną ofiarą.
Będę ostrożny. Ty też bądź. Obiecujesz?
Oczywiście. Ufność nagle wróciła na jej twarz, gdy obejmowali się w zapadającym mroku na werandzie. Wiem, że przetrzymamy to i wrócimy razem do Mont Royal prędzej, niż się spodziewamy.
Ja też tak myślę.
Deszcz bębnił w pnie drzew, które pogrążyły się w mroku.
Muszę już ruszać.
Ja poczekam, aż się przejaśni, powiedziała Madeleine.
Tak, to dobry pomysł.
Marnował czas, objął ją i całował namiętnie przez prawie pół minuty.
Kocham cię, moja Annabel Lee.
Kocham cię, Ori. Przetrzymamy to.
Jestem pewien.
Po raz pierwszy się uśmiechnął. Madeleine została na werandzie, dopóki strugi deszczu nie zasłoniły powozu na drodze. W drodze powrotnej Ori zaczął kichać, a kiedy dotarł do miasta w południe następnego dnia, kręciło mu się w głowie. Bez Madeleine w pokojach przy Marshall Street panowała ponura cisza. Wkładając mundur przed powrotem do departamentu, przyrzekł sobie, że będzie spędzał jak najmniej czasu w tym mieszkaniu. Będzie pracował do upadłego, aż do chwili przeniesienia. Mógłby nawet nocować na jednej z kanap w biurze. Tak, byłoby rozsądnie spędzić tam kilka nocy. Bardzo tęsknił za Madeleine, tu osaczało go zbyt dużo wspomnień. Seton nie będzie miał nic przeciw temu, żeby nocował w budynku. Mimo wszystko, okazał się wzorowym biurokratą, odsyłając kłopotliwą murzynkę. Boże, tak gorycz,
Nic nie mógł na to poradzić. Nie miał już najmniejszej ochoty walczyć czy umierać za przegraną sprawę Jeffersona Davisa. Nie mógł uwierzyć, że 3 lata temu myślał inaczej. Chciał znaleźć się u Piketa nie z pobudek patriotycznych, ale z chęci przeżycia. Ruszał za głosem Werbla, tak jak wtedy, gdy był w West Point i na wojnie w Meksyku, bo słyszał uderzenia w bęben, a nie z powodu retoryki werbalisty. Może byłby nawet gotowy przyłączyć się do Yankeesów, byle tylko wydostać się z tego miasta, pomyślał, wychodząc z mieszkania. Dotarł do biura po niecałych 10 minutach. Jakiś dźwięk zmusił go do podniesienia głowy. Utykając i stukając o podłogę, Josie Pilbeam z trudem podchodził do jego biurka. Muszę z panem pomówić, szepnął. To pilne. Poszli na ciemne schody, wilgotne po burzy. Zeszłej nocy ta pani i jej mąż wyjechali z miasta na prawie 4 godziny, powiedział Pilbeam. Dokąd pojechali? Do miejsca, które pan opisał. Rozmawiali z wielkim mężczyzną, którego widziałem po raz pierwszy. Znów korzystali z farmy. Cierpliwość popłaca, przebiegło Oriemu przez głowę. Pokaże Sedonowi, Benjaminowi i reszcie, że nie zwariował. Słyszałeś nazwisko tego człowieka? Zapytał podniecony. Pilbeam pokręcił głową. Nie padło, kiedy podsłuchiwałem. Gdzie dokładnie się spotkali? W szopie, tuż na skraju skarpy. Po kwadransie dołączył ktoś, kogo rozpoznałem. Bywał w naszym biurze wiele razy. Ori zatkał nos chusteczką, by powstrzymać kichnięcie. Kto to był? Marmurowe ściany i schody wydawały się drżeć i walić na niego, gdy Pilbeam odparł. Agent Windera. Israel Quincy.
Króciutkie ogłoszenie amerykańskiej Częstochowy.
W miesiącu listopada już zapraszamy do uczestnictwa mszach świętych za naszych zmarłych, także przesyłamy specjalne intencje właśnie za naszych zmarłych. Te wypominki każdego dnia przez cały miesiąc o godzinie 12.30 właśnie modlimy się w kaplicy Matki Bożej oraz także w niedzielę na mszy świętej wypominkowej. 1 listopada przypada w tym roku uroczystość Wszystkich Świętych w piątek. Dodatkowa msza święta Dzień Modlitw za Zmarłych to dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10.00. Także jest to święto obowiązkowe. Także 2 listopada, dzień zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Natomiast wieczorem msza święta za zmarłych wolontariuszy naszego sanktuarium o godzinie 5. Specjalna jak co roku msza święta za zmarłych naszych wolontariuszy, dobrodziejów. Natomiast 3 listopada zapraszamy na Dzień Modlitw za Zmarłych. Uroczysta msza święta o godzinie 12.30 z procesją na cmentarz. Po mszy świętej właśnie ta procesja. Niech Bóg nam błogosławi w tym szczególnym czasie naszego dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga, modląc się za naszych zmarłych, którzy tak wspaniale byli z nami, odeszli do wieczności i wypraszają te specjalne łaski nam za dusze w czyściu cierpiące. Niech Pan wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do usłyszenia ogłoszenia przygotował ojciec Bartłomiej.
Gdzieś daleko tam za rzeką Chem, za siódmą z gór, wstaje słońce to, którego nie starczyło tu. Tak się starałam, dałam co mogłam dać duchem i ciałem. Chciałam przy Tobie trwać, nie przewidziałam, że kiedy przyjdzie zmierzch na nasz dom, spadnie cień.
Gdzieś daleko Chem, za rzeką, za dziewiątą z bram, ktoś otwiera przed kimś niebo obiecane nam. Tak się starałem, walczyłem ile sił, duchem i ciałem. Chciałem przy Tobie być, nie przypuszczałem, że przyjdzie zimny front
spadnie śnieg na nasz dom. Proszę, pozwól mi już odejść, zabrać z sobą to, co dobre z nas. Póki jest na to czas, proszę, nie miej mi nic za złe.
Ja się postaram, dam ci co mogę dać.
Duchem i ciałem będę przy tobie trwać.
W miłości wiara, dopóki z nami jest.
Była tu, znikła gdzieś.
Proszę,
zatrzymamy jej.
Już ją porywa wiatr.
Patrz.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jutro na antenie Michał Blicharz, a ja z Państwem spotkam się ponownie w czwartek. Życzę miłego popołudnia i do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.